Ale dzisiaj będziemy czytać od 21 rozdział, od 33 wersetu i 22 rozdział do wersetu 14. Dwie przypowieści Pana Jezusa. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykuł w skale tłocznie i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. Gdy nadeszła pora winobrania, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali należne mu plony. Rolnicy jednak schwytali jego sługi, jednego pobili, drugiego zabili, jeszcze innego ukamieniowali. Wówczas posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi postąpili tak samo. W końcu posłał do nich swego syna, myśląc, uszanują mojego syna. Rolnicy jednak, gdy zobaczyli syna, powiedzieli sobie, to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I schwytali go, wywlekli poza winnicę i zabili. Kiedy więc pan winnicy powróci, co uczyni z tymi rolnikami? Odpowiedzieli mu, złoczyńców zgładzi, a winnicę odda innym rolnikom, takim, którzy we właściwym czasie będą mu oddawali plony. Zapytał ich Jezus, nigdy nie czytaliście w pismach? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to godne podziwu w naszych oczach. Dlatego oznajmiam wam, że Królestwo Boga będzie wam zabrane, a dane narodowi, który przyniesie owoce. A kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, na kogo zaś on spadnie, tego zmiażdży. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tych przypowieści, zrozumieli, że o nich mówi. Zastanawiali się, jak go schwytać, lecz bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka. A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach. Królestwo niebios jest podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Posłał swoje sługi, żeby zwołali zaproszonych na ucztę, lecz oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem ucztę. Zabito woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swoich interesów, a inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Na to król wpadł w gniew, posłał swoje wojska, wytracił tych zabójców, a ich miasto spalił. Potem powiedział do sług, wesele wprawdzie jest przygotowane, ale zaproszeni nie okazali się godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę weselną wszystkich, których tam spotkacie. Wtedy słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. A kiedy król wszedł, by przyjrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. Zwrócił się więc do niego, przyjacielu, jak się tu dostałeś? Nie masz przecież weselnego stroju. On jednak milczał. Wówczas król rozkazał sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Także mamy takie dwie przypowieści Jezusa. Jedną o dzierżawcach winnicy, drugą o uczcie weselnej. Myślę, że wszyscy dobrze je znamy. Kilka takich... czy Jezus, kiedy nauczał o tej pierwszej przypowieści będziemy mówić, kiedy nauczał o uczcie weselnej, o dzierżawcach winnicy, odnosił się do fragmentu Starego Testamentu, który był dobrze znany. Do Księgi Izajasza, 5 rozdziału. I przeczytam ten fragment. 5 rozdział Księgi Izajasza, wersety od 1 do 7. Zaśpiewam mojemu ukochanemu pieśń o jego miłości, do jego winnicy. Mój ukochany miał winnicę na urodzajnym wzgórzu. Okopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku wybudował wieżę, a także wykuł tłocznie. Oczekiwał, że wyda winogrona, a wydała cierpkie owoce. Teraz mieszkańcy Jerozolimy i ludzie z Judy, rozsądźcie między mną a moją winnicą. Co jeszcze można było uczynić dla mojej winnicy, a czego nie uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda winogrona, wydała cierpkie owoce? Teraz więc zapoznam was z tym, co uczynię mojej winnicy. Usunę jej ogrodzenie, aby została spalona, zburzę jej mur, aby była podeptana. Uczynię z niej ruinę, nie będzie przycinana ani przekopywana, zarośnie cierniem i ostem, chmurą rozkaże, by nie spuszczały na nią deszczu. Winnicą bowiem Pana zastępów jest dom Izraela, ludzie z Judy, jego umiłowanym szczepem. Oczekiwał od nich prawości, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto jęk udręki. Więc widzimy, że Jezus odnosi się do bardzo takiego, najprawdopodobniej znanego swoim słuchaczom obrazu. Do tego, że Izrael jest jak winnica. My dzisiaj nie uprawiamy za bardzo winnic, oprócz niektórych, i nie budujemy tłoczni i tak dalej, ale to było coś, co było takim codziennym obrazem wtedy w Izraelu. Tak? I Jezus jakby używa tego samego obrazu z Izajasza, mówiąc do Żydów. To, co się zmieniło między czasami Izajasza, a czasami Jezusa, to kontekst. Tak? Izajasz mówił do narodu, który miał iść zaraz na wygnanie. Tak? I oczywiście Żydzi znali te teksty Izajasza i wiedzieli, że słusznie kiedyś Izrael poszedł na wygnanie, bo zamiast sprawiedliwości rządziła nieprawość i nie działo się dobrze. Ale w czasach Jezusa uważali, że wszystko jest już świetnie. Że wszystko jest super. W zasadzie patrząc na opis tego, jak żyli faryzeusze czy Żydzi w czasach Jezusa, można powiedzieć, że oni naprawdę wyleczyli się z większości tych błędów i grzechów, które doprowadziły kiedyś tam, zaraz po czasach Izajasza, doprowadziły do tego, że Izrael był wygnany. Bałwochwalstwo, oddawanie czci innym bogom i tego typu rzeczy nie miały miejsca w Izraelu. Oni byli aż do przesady skoncentrowani na tym, żeby ta czystość ich wiary była zachowana, tak? I oto przychodzi Jezus i oni uważali, że oto teraz są w tak dobrym miejscu, nadal na wygnaniu, ale w zasadzie w sprawiedliwości mogą oczekiwać Mesjasza, który przyjdzie i sprawi, że ich wygnanie znowu się zakończy. Wygnanie, które polegało na tym, że Rzymianie tak dominowali w Izraelu, że Izrael nie był narodem, który mógłby powiedzieć: tak, mieszkamy w Bożej obecności, mamy szalom, u nas jest wszystko świetnie i pięknie. Ale oczekiwali, że to się wydarzy. I oto przychodzi Jezus i mówi im właśnie taką przypowieść. Opowiada im historię Izraela ze swojej perspektywy, z perspektywy, która dla nich była nie do przyjęcia. Tak? Ich perspektywa była taka: tak, Izrael kiedyś popełnił grzechy, tak, poszedł na wygnanie, tak, to wygnanie trwa i nadal widzimy, że się nie skończyło, ale nasza sprawiedliwość, którą mamy, jak wiecie, faryzeusze przywiązywali wagę do swojej sprawiedliwości, do wypełniania tam 300 iluś przykazań i tak dalej, i tak dalej. Nasza sprawiedliwość teraz sprawi, że przyjdzie Mesjasz i wszystko to przemieni na jakby dla nas, na naszą chwałę, wywyższy Izraela, uwolni go i wywyższy, tak? I oto przychodzi Jezus i mówi: słuchajcie, wasza historia wygląda tak. Zabijaliście proroków, Bóg posłał Syna, nawet tego chcecie zabić. To jest o was, to jest to, jak wyglądacie dzisiaj. I w oczywisty sposób było to coś nie do przyjęcia dla faryzeuszy. Taka wersja historii, taką wersją historii swojego narodu wybranego nie byli zainteresowani. Każdy z nas ma jakąś wersję, każdy naród ma jakąś wersję swojej historii i każdy naród woli patrzeć na tą wersję pozytywnie. Tak? My dzisiaj w Polsce myślę, że podobnie moglibyśmy powiedzieć: tak, kiedyś Polska została rozebrana, bo nie zasłużyliśmy i można, historycy wymieniają jakiś tam rząd przyczyn, dla których to miało miejsce. Mówią: tak, do tego doprowadziliśmy, ale wszyscy chcemy dzisiaj myśleć, że ale dzisiaj już jesteśmy w porządku. Dzisiaj przed nami jest przyszłość, w której będziemy silni, będziemy coś znaczyć, będziemy prosperować i wszystko w naszym kraju będzie dobrze. I w takim kontekście takiego opowiadania historii przychodzi nagle ktoś i mówi: słuchajcie, nie myślcie, że jest dobrze, jest wręcz przeciwnie. Jesteście w jeszcze gorszym stanie, niż byliście kiedyś. To coś podobnego uczynił wtedy Jezus. Nie można się dziwić więc, że w zasadzie reakcją, tak jak czytamy, tych faryzeuszy i arcykapłanów było: zastanawiali się, jak go schwytać, lecz bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka. Więc oni to zrozumieli, oni wiedzieli, że muszą coś z nim zrobić, bo on opowiada tą historię, którą oni chcieli opowiadać w zupełnie inny sposób. Co jest innego między Izajaszem a tym, co opowiada Jezus? To jest może taka ciekawa rzecz, że to, co Jezus, na co być może zwraca tu uwagę, to, co wyraźnie z tej przypowieści wynika, to jest to, że Problemem tych dzierżawców winnicy teraz jest to, że władza winnicy nie należy do właściciela, ale w zasadzie należy do dzierżawców. Że tak naprawdę tam, gdzie władać miał Bóg, Bóg wybrał naród Izraela po to, żeby być dla nich królem. Tak? Powiedział, ja będę waszym królem, ja wam nadaję prawa, ja będę wami rządził sprawiedliwie, będziecie obrazem tego, czym jest Boże Królestwo dla różnych narodów na ziemi. Problem ich polegał na tym, że tą Bożą władzę przechwycili ludzie, przechwycili przywódcy narodu i tak jak czytamy tu, ich plany były inne niż plany Boże. Tak? Ich plany były na tyle inne, że kiedy Bóg posyłał swoich proroków, kiedy Bóg posyłał do nich właśnie tych, którzy mówili im o tym, że coś jest nie tak, oni po prostu ich likwidowali, bo wiecie, często tak jest, że kiedy jest jakiś problem w życiu, to ludzie nie chcą się skupiać na problemie. A ten, kto mówi o tym problemie, on staje się problemem. Nie wiem, czy znacie takie sytuacje, ale bardzo często jest jakiś, w takich grupach ludzi jest pewien problem. Często w kościele jest jakiś problem i wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie chce o tym mówić. Teraz pierwszy, który przyjdzie i zacznie o tym mówić, on stanie się problemem. To nie problem, przepraszam, że taką tautologię, problem, to nie problem będzie problemem, ale ten człowiek, który ośmielił się powiedzieć, że coś jest nie tak, on stanie się problemem. I coś takiego działo się, można powiedzieć, w Izraelu. Problemem był to, że władza przestała należeć do Boga, władza zaczęła należeć do ludzi. I musimy sobie powiedzieć też, tak przynosząc to trochę, no może dzisiaj na Kościół, że większość, wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, ale bardzo wiele problemów nas dzisiaj jako Bożego ludu jest podobna. Że to nie Bóg staje się tym, który rządzi, ale ludzie. Pastorzy, przywódcy, liderzy, jakkolwiek ich nazywamy w różnych naszych tradycjach, być może często, kiedy zaczynają uważać, że oni wiedzą, często robią to w imię Boże. Słuchajcie, nie ma nikogo takiego, chyba nawet tacy dyktatorzy, że tak powiem, zupełnie niezwiązani z religią, oni zawsze nigdy nie mówią, że oni robią sobie dobrze. Tak? Nie ma kogoś takiego. Najgorszy dyktator zawsze powie, że robi to dla ludzi. Tak, ja to robię dla was. Tak? Jak Stalin zabijał miliony ludzi, to on zawsze najprawdopodobniej nie mówił, że robię to, bo lubię, albo robię to dla siebie, bo taką mam ochotę, tylko mówił, ja robił to dla narodu, robił to dla państwa, tak? Robił to dla świetlanej przyszłości tych, których nie udało mu się zabić jakoby. Tak? I tak samo inni przywódcy rzadko kiedy szczerze mówią, że ważniejsze dla nich jest to, co jest jakby w ich sercu ważne, niż to, co jest Boże. I my jako Kościół, i historia Kościoła pokazuje na to, że również cierpimy na tą przypadłość. Więc kilka takich refleksji na temat w ogóle władzy. Władza jest czymś dla nas jako ludzi trudnym. Jest czymś trudnym do doniesienia. Do posiadania. Wiecie, władza ma szczególny wpływ na nas jako ludzi. Jeżeli znacie taki film, książkę Władca Pierścieni, tak? Myślę, że wielu z nas zna, może nie wszyscy, ale niektórzy myślą, że to jest taki film o krasnoludach, elfach i orkach i różnych tam innych rzeczach, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo tej książki mówi o tym, czym jest władza. Sama nazwa, władca pierścieni, tak? Pierścień, który miał władać wszystkim innym. I nie będę się wdawał, obejrzyjcie sobie film, przeczytajcie książkę, jeżeli chcecie. Ale w tym filmie, w tej książce, czy najpierw w książce, potem też w filmie, widać takie trzy rzeczy, które władza właśnie czyni z ludźmi. Po pierwsze, władza zmienia ludzi. Władza zmienia ludzi. I niestety władza zmienia ludzi na gorsze. To jest raczej taka zasada. Im więcej ktoś ma władzy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zmieni ona go na gorsze. I w tym filmie Władca Pierścieni widzimy tego Golluma, taki oślizły, obrzydliwy stworek, który nosił ten pierścień władzy i on zmienił go ze zwykłego hobbita w takiego właśnie stwora, który w zasadzie nie ma innej moralności poza tym, że co jest dla mnie słuszne. Ma jakieś tam przebłyski później inne, ale tak jak mówię, obejrzyjcie sobie. Władza zmienia. I ktoś mądry kiedyś powiedział, władza psuje, totalna władza psuje totalnie. I to jest prawda o naszej ludzkiej naturze. Władza nas psuje. A każdy z nas ma jakąś władzę. To sobie musimy też powiedzieć. Nie mówimy tylko o ludziach jakichś takich u władzy w takim szerszym sensie, ale każdy z nas ma władzę nad swoją rodziną, nad jakąś bliską osobą często. I często ta władza na małym poziomie mniej nas zmienia, na im wyższy poziom tym zmienia nas gorzej, ale władza nas przemienia na gorsze. Po drugie, władza uzależnia. Władza to jest coś, kiedy człowiek otrzyma to raz, to później bardzo ciężko jest mu się z tym rozstać. Tak? I to też w tym filmie Władca Pierścieni czy książce pokazany jest ten drugi Frodo, który niesie ten pierścień, jest takim dobrym człowiekiem. W ostatecznej próbie nie jest w stanie się z nim rozstać. Tak? W ostatecznej próbie, kiedy przychodzi do tego, żeby pozbył się, całym celem jego podróży było to, żeby pozbyć się tej władzy, zniszczyć ją, on nie jest w stanie jej oddać. I to też jest taki metaforyczny nawiązanie do tego, jaki władza ma wpływ na nas. Władzą, jeżeli ją już posiądziemy, to trudno jest nam się rozstać. I tak jak mówię, nawet na małym poziomie, bardzo często to widać właśnie na poziomie władzy w rodzinie, tak? Mamy władzę nad dziećmi i potem te dzieci są coraz starsze i teoretycznie tej władzy naszej powinno być coraz mniej. Ale pokusa jest taka, żeby cały czas rządzić, tak? Cały czas im mówić, co mają robić, czego nie mają robić, jak mają żyć, jak nie mają żyć i tak dalej, i tak dalej. To jest taki drobny przykład, ale on pokazuje taką tendencję, tak? Że my zawsze mamy coś do powiedzenia naszym dzieciom, bo mieliśmy kiedyś, kiedy byli mali, mieliśmy nad nimi władzę niemal absolutną, tak? Kiedy się robią starsi, ta nasza władza się zmniejsza, ale ona zmniejsza się, jakby nie zmniejsza się w naszym myśleniu, czy trudno jej się zmniejszyć w naszym myśleniu. Cały czas chcielibyśmy mieć jakąś kontrolę nad tym, co oni robią. Więc władza uzależnia. I trzecia rzecz, która, być może jest tych rzeczy więcej, ale na trzy chcę zwrócić uwagę. Trzecia rzecz, która idzie w parze z władzą, że kiedy masz jakąś władzę, to zawsze znajdą się inni, którzy uważają, że gdyby mieli tą twoją władzę, to mieliby lepsze pomysły, co z nią zrobić. To jest taka trzecia rzecz, tak? Kiedy jesteśmy, ktoś stawia nas w pozycji władzy, prędzej czy później znajdą się ludzie, którzy patrząc na nas będą myśleli, gdybym ja miał taką władzę, to miałbym lepszy pomysł na to, jak się tym posłużyć ku czemuś dobremu. I prędzej czy później spróbują sięgnąć, czy bardzo często tak jest, że spróbują sięgnąć właśnie po tą władzę. Więc to, co było problemem w Izraelu, też tak jak widzimy na kartach Nowego Testamentu, było to, że i w Starym Testamencie też Bóg mówił często, że wasi pasterze wzięli władzę, której nie posiadają. Zamiast Boga przejęli właśnie władzę, której nie powinni mieć. I my jako Kościół też musimy być szczególnie na to wyczuleni. Tak? Szczególnie na to wyczuleni. Władza potrzebuje... Wszelka władza potrzebuje, jak to się mówi ładnie, takiego sprawdzania siebie nawzajem. Tak? Człowiek, który ma władzę, musi być przed kimś odpowiedzialny za to, co robi. I demokracja próbuje być takim systemem, gdzie tą władzę tworzy się tak, że teoretycznie ona powinna być sprawdzana, gdzie jedni drugich sprawdzają. I bodajże Winston Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym systemem rządzenia, ale jedynym takim realnym, którym jako ludzie jakby stwarza jakieś warunki do tego, żeby w miarę funkcjonować. I coś w tym jest. My jako Kościół nie powinniśmy być demokracją w pewnym sensie. Dlatego, że demokracja taka w sensie takim polityki to jest tam większość chce, robimy tak jak chce większość. My jako Kościół mamy coś w tym stylu, zwłaszcza jako Kościół Baptystów, co uważam za słuszne z jednej strony, bo my też podejmujemy decyzje jako wspólnota, ale myślę, że jako Kościół my powinniśmy być tymi, którzy są odpowiedzialni przed Bogiem. Kiedy głosujemy nad czymś w Kościele, to nie głosujemy nad tym, co nam wydaje się słuszne, ale głosujemy jako ludzie, którzy stanęli przed Bogiem, odebrali od Pana Boga jakiś tam to, co jest słuszne w tym momencie i ponieważ nikt z nas nie może stanąć i powiedzieć, ja słyszę Boga lepiej od ciebie, bo Pan Bóg każdemu z nas dał taki sam dar Ducha Świętego i nie ma pośród nas nikogo, kto mógłby wstać i powiedzieć, ja słyszę Boga lepiej od was wszystkich i dlatego ja wam powiem, jak powinno być. Bo każdy może się mylić, każdy może, jak można tak powiedzieć, źle usłyszeć albo jego serce może go zwieść w tym, co słyszy. Dlatego jako wszyscy, którzy stoimy przed Bogiem, podejmujemy decyzje, które myślimy, że Duch Święty nam podpowiada. Tak? I oczywiście nie każdy z nas słyszy doskonale, więc robimy takie założenie, że większość słyszy lepiej, co nie zawsze jest prawdą, ale przynajmniej w teorii ku temu chcemy dążyć. Tak? Do jednomyślności. Być może jednomyślność, kiedy Duch do nas będzie mówił, możemy być jednomyślni i powiedzieć, wszyscy myślimy, że to jest albo to jest słuszny kierunek. Tak? I taka jednomyślność jest potwierdzeniem często tego, że rzeczywiście Pan Bóg prowadzi nas w określonym kierunku. Ale jednomyślność nie zawsze jest realna, dlatego że każdy z nas jest człowiekiem i niesie pewien bagaż, który wpływa na nas. W Biblii są pozytywne przykłady władzy. Tak? I mamy po pierwsze Mojżesza, którego Bóg stawia jako przykład takiego proroka jak Mojżesz. Tak? Dam wam. I wiecie, Mojżesz był unikalny. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi nam, że Mojżesz ściśle wypełniał wszystko, co słyszał, że Bóg do niego mówi. Mojżesz ściśle wypełniał wszystko, co słyszał, że Bóg do niego mówi. Był w tym unikalny. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas mógłby tak powiedzieć. Wiecie, tak ściśle wypełniał wszystko, że kiedy raz uderzył laską oraz za dużo, to Pan Bóg mu to poczytał za coś niesłusznego i ukarał go tym, że nie wszedł do ziemi obiecanej. Tak? Pamiętacie tą historię? Można powiedzieć, głupi jeden raz, zamiast uderzyć tam raz, czy raz to on uderzył dwa, już nie pamiętam szczegółów, czy dwa miał, a uderzył trzy. To nie jest istotne, ale czasami jak czytam tą historię, to myślę sobie, no Panie Boże, jakby taka głupota z jednej strony, no taka drobna rzecz, nazwijmy to, nie głupota, taki drobiazg, a kara jakby, która na niego spadła, była dosyć... Całe dzieło jego życia, można by powiedzieć, zobaczył tylko z dużej odległości. Tak? Zobaczył ze szczytu góry, zobaczył ziemię, do której Izrael miał wejść, ale sam nie postawił tam swojej nogi. Ale właśnie im lepiej słyszymy Boga, tak możemy powiedzieć, tym większa wzrasta nasza też odpowiedzialność za to, co robimy. I myślę, że to było motywacją. Bóg rozliczył go z takiej drobnej pomyłki, dlatego że Mojżesz wiedział, jakby tak bardzo był posłuszny. Drugim przykładem jest Dawid. Dawid jest też wymieniany jako przykład. I Dawida bardziej znamy ze strony tego, że on nigdy nie próbował wziąć władzy w swoje ręce, tak powiedzmy, swoimi siłami. Miał mnóstwo Bożych obietnic, ale zawsze pozwalał Bogu na to, żeby Bóg zrealizował te obietnice, a nie on sam. I czekał latami na to, żeby pewne rzeczy się zrealizowały. Został namaszczony na króla, wiele lat minęło, zanim tym królem został. Wielokrotnie miał szansę to przyspieszyć swoimi działaniami, ale nigdy tego nie zrobił, bo wiedział, że władza pochodzi od Boga i tylko Bóg ją może mu dać. Obaj mieli to wspólne z Mojżeszem. Oni nigdy nie walczyli sami o swój autorytet. Oni nigdy nie musieli wstać i tupnąć nogą i powiedzieć, macie mnie słuchać, bo ja jestem prorokiem wielkim i słyszę lepiej Boga niż wy. Tak? Oni mieli postawę taką, jeżeli uważasz, że słyszysz Boga lepiej, no to przekonamy się o tym. Tak? Zobaczymy, do kogo Bóg się przyzna, co Bóg uczyni w danej sytuacji. I władza jest czymś takim, co musimy mieć na uwadze też właśnie jako Boży lud. Dlatego, że to była w większości przypadków przyczyna i błędów Izraela w Starym Testamencie, i problemów w Nowym Testamencie, to, że właśnie władza należąca do Boga była przejmowana przez ludzi. I ludzie robili to, do czego wiodło ich serce, czyli robili rzeczy, które nie powinny były mieć miejsca. I myślę, że to jest to wyzwanie w życiu każdego z nas. Przede wszystkim mamy władzę nad sobą, tak? jako ludzie. Możesz nie mieć władzy nad dziećmi, bo nie masz dzieci, możesz nie mieć władzy nad nikim, bo tak brzydko mówiąc, jesteś nikim, ale na pewno masz władzę nad samym sobą. I dlatego można powiedzieć, że każdy ma jakąś władzę. I też cała sztuka z władzą polega na tym, żeby umieć podporządkować tą władzę Bogu. Żeby umieć oddać Bogu to, nad czym mam autorytet. W tym przypadku to ja, moje myśli, przynajmniej ja, moje myśli, moje czyny, moje pragnienia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli poddam to Bogu, to idę w dobrym kierunku i mogę wydać owoc, który nie będzie cierpki, tak? Który nie będzie cierpki, tak jak Izajasz mówił, Bóg stworzył winnicę, ale wydała cierpki owoc. Tutaj Bóg również powierzył władzę nad winnicą dzierżawcy, ale oni mieli oddawać Bogu to, co mu się należało, natomiast oni próbowali ją sobie zawłaszczyć. Więc kochani, Jezus mówi o tym, że konsekwencją tego będzie to, że złoczyńcy zostaną zgładzeni, a winnica zostanie oddana innym rolnikom. To, co Bóg powierzył Izraelowi, miało przejść w inne miejsce. Jezus cytuje psalm 118, 22 werset. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to godne podziwu w naszych oczach. Ten psalm to był psalm, który śpiewano przychodząc z pielgrzymką do Jerozolimy. I też uważa się, że ten werset mówi o odbudowie świątyni. Tak? Kiedy Izrael przyszedł z powrotem po wygnaniu, wiadomo, świątynia została zniszczona i świątynię należało odbudować. I ten werset mówiący o kamieniu, który stanie się fundamentem nowej świątyni, o odbudowaniu tego miejsca Bożej obecności. I oczywiście Jezus tutaj odnosi to do siebie, tak? Mówi o sobie, że On ma być tym kamieniem. Ciekawa jest gra słów w tym tekście. Jezus mówi po aramejsku, w tamtych czasach w Izraelu mówiono po aramejsku i słowo kamień było eben, słowo syn było ben. Więc gdybyśmy słuchali tego tekstu o synu w przypowieści i o kamieniu dalej, to łatwo rozpoznalibyśmy grę słów, tak? Eben, ben i powiązanie między tymi rzeczami. On wskazuje na siebie jako ten kamień węgielny. Oczywiście Nowy Testament dalej, Paweł i Piotr biorą tą ideę i powtarzają, że Jezus stał się kamieniem, tym fundamentem nowej świątyni, tego, co Bóg zamierzył wybudować. I oczywiście tą nową świątynią jesteśmy my. List do Koryntian czy wiele innych miejsc Nowego Testamentu. Świątynia to nie jest budynek, świątynia to nie jest kościół jakiś taki w sensie właśnie cegieł i kamieni, ale świątynia to jest Boży lud. Więc Jezus pokazał im, że to On jest fundamentem i oznajmił, tak jak czytamy w 43 wersecie, że Królestwo Boga będzie zabrane od tego narodu, który uważał się za naród wybrany, a dane innemu narodowi, temu, który przyniesie owoce. I do tego zaraz jeszcze wrócimy. W 44 wersecie mówi, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, na kogo zaś on spadnie, tego zmiażdży. I odnosi się to do Księgi Daniela, drugi rozdział Księgi Daniela, gdzie jest sen Nebukadnezara. Też możecie pamiętać sen, w którym widzi posąg, który jest zbudowany z różnych materiałów, głowa ze złota, nogi z gliny i żelaza i później widzi kamień, który odrywa się, niszczy ten posąg i rozrasta się na całą ziemię. I tam jest też wyjaśnione, że jest to Boże Królestwo. Tak Daniel interpretuje ten sen i mówi, że ten kamień jest Bożym Królestwem, który bez ludzkiej pomocy kruszy te imperia, tak? Bo każda z tych części posągu była odpowiednikiem jakiegoś imperium asyryjskiego, babilońskiego, potem greckiego, macedońskiego, Rzymian, tak? I kamień, który niszczy te światowe, te ludzkie porządki i sam wypełnia całą ziemię i staje się Bożym Królestwem. Więc do tego nawiązuje Jezus, mówiąc w 44 wersecie. Więc zwiastuje w taki sposób sąd Izraelowi i zwiastuje im to, że to królestwo zostanie im odebrane, a oddane komu innemu, tym, którzy przyniosą owoc. Oczywiście, tak jak mówiłem, faryzeusze to zrozumieli, dlatego że ich reakcją jest to, że zastanawiali się, jak go schwytać. I oczywiście nie po to chcieli go schwytać, żeby go lepiej zapytać, co ma na myśli, ale chcieli go schwytać po to, żeby unieszkodliwić to wywrotowe nauczanie, tak? Nauczanie, które szło naprzeciw, czy wbrew temu, czego oni nauczali i oczekiwali, że oni są Bożym narodem, który oczekuje Bożego błogosławieństwa, wywyższenia i tak dalej. Więc Jezus przechodzi dalej do kolejnej przypowieści, być może przypowieści, która wyjaśnia bardziej o tym, tak jak w pierwszej powiedział, wam to zostanie odebrane i komuś zostanie przekazane. I oczywiście pytanie, które się pojawia, to komu, tak? Komu zostanie przekazane to Boże Królestwo? I 22 rozdział, przypowieść o uczcie weselnej, jakby nawiązuje do tego tematu. Przede wszystkim znowu, Jezus odnosi się do tekstu z Księgi Izajasza ponownie, która mówi o czymś takim. 25 rozdział, też przeczytam szybko te wersety. 25 rozdział Księgi Izajasza, 6 do 9 wersetu, jest napisane tak. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wybornych win, z tłustych pełnych szpiku potraw, z wybornych szlachetnych win. On zniszczy na tej górze zasłonę rozwieszoną nad wszystkimi ludami, przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. On zniszczy na zawsze śmierć. Pan Bóg otrze łzy z każdej twarzy, oddali hańbę swego ludu z całej ziemi, bo Pan tak powiedział. Będą mówić w tym dniu, oto jest nasz Bóg, Jemu zaufaliśmy, że nas wybawi. To jest Pan, Jemu zaufaliśmy, weselmy się i radujmy z Jego zbawienia. Więc znowu, tematem, który powracał w tamtych czasach, czy z takim zrozumieniem, było to, że kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy odwróci ten świata, porządek świata, to wszystko rozpocznie się wielką ucztą. Wszystko rozpocznie się wielkim bankietem, tak? Swego rodzaju właśnie świętem tego, co będzie. I oczywiście, tak jak Jezus mówił, Żydzi oczekiwali, że oni będą najważniejszymi ludźmi na tej uczcie, tym wybranym narodem, który będzie najbliżej u szczytu stołu na tym bankiecie siedział, najbliżej Mesjasza, Mesjasz będzie spośród nich, ich wybawi. Inne narody zostaną zaproszone, ale to będą ci tacy pośredniejsi goście, natomiast ta uczta to wszystko ma być dla nas. My jesteśmy wybranym Bożym narodem. I to, co Jezus mówi tutaj, to jest znowu mówi coś wbrew temu, co oni oczekiwali. Tak? Mówi o tym, że owszem, Królestwo Niebios zacznie się od wielkiej uczty. Będzie jak król, który wyprawił weselną ucztę, ale mówi, wy będziecie jak ci, których zaproszono na tą ucztę, ale którzy wcale nie chcieli się na niej pojawić. Wy, którzy mieli swój biznes, swoje interesy do załatwienia, jak tutaj oni zlekceważyli, odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swoich interesów. Jeszcze inni tych, którzy zapraszali, schwytali, znieważyli i zabili. Tak? Więc Jezus znowu mówi, że wy jesteście zaproszeni, ale to wy sami sprawicie, i tu wy sami nie pokazuję na was, tylko mówię o Izraelu, tak, żeby nie było jakichś wątpliwości, ale mówi do nich, wy sami jesteście tymi, którzy wcale nie chcą przyjść na tą ucztę. Bo to jest uczta, która należy do tego króla, a nie do was. To jest ta różnica. My mamy pewne wyobrażenia, tak jak Izrael miał pewne wyobrażenia, których się trzymał. Natomiast nie rozpoznawał tego, co czyni Bóg. Nie rozpoznawał tego, co czyni Bóg. Chciał robić to, co oni wyobrażali sobie za słuszne. Więc więc wy zlekceważycie tą ucztę. I czytamy dalej, że uczta ta stanie się jednocześnie sądem nad tymi, którzy lekceważą tą ucztę, tak? Czytamy, że król wpadł w gniew, posłał swoje wojska, wytracił tych zbójców, a ich miasto spalił. I oczywiście znowu można powiedzieć, że Jezus zapowiada w tym to zniszczenie Jerozolimy w 70 roku. Zniszczenie, gdzie całe miasto zostało zniszczone, Izrael został zdziesiątkowany. I w zasadzie świątynia została zniszczona, Jerozolima została zrównana z ziemią, czy 70 rok i później kolejne powstania żydowskie, które zniszczyły w zasadzie cały ten naród. Ale oprócz tego, że jest sądem nad tymi, którzy nie są gotowi tam przyjść, jest łaską. Sąd często idzie w parze z miłosierdziem. Uczta jest jednocześnie sądem i miłosierdziem dla wszystkich. Tak? Kiedy nie chcą przyjść ci, którzy byli zaproszeni od dawna, wtedy otwarta jest droga dla tych wszystkich innych. Król mówi, zaproście, idźcie na rozstaje drugi, zaproście wszystkich, których tam spotkacie. I słudzy wyszli i zaprosili złych i dobrych, czytamy, tak, że oni wyszli i nie pytali, kogo mają zaprosić, czy nie zwracali uwagi, kogo zapraszają. I złych zaproszeni zostali i źli i dobry. Jest miłosierdziem, które jest oferowane w zasadzie dla wszystkich. Ale musimy zwrócić tutaj na to uwagę, że pewną oczywistą rzeczą, i myślę, że w dzisiejszych czasach może mniej oczywistą, ale nadal myślę, że jest oczywiste to dla nas, że kiedy ktoś nas zaprasza na wesele, kiedy ktoś nas zaprasza na jakąś uroczystość, to jak to się kiedyś tak grzecznie mówiło, nie wypada pójść tam w roboczym ubraniu, tak? Nie wypada pójść tam nie tak, jak się przychodzi na wesele. Każdy teoretycznie wie, jak się powinno przyjść do kogoś na wesele. Każdy powinien wiedzieć, że przychodzi się w taki sposób ubranym, są pewne normy. I w naszym takim już współczesnym społeczeństwie, gdzie jest coraz mniej w ogóle norm, może już mniej na to zwracamy uwagi, ale w społeczeństwie w czasach Jezusa to było związane ze śmiertelną obrazą. Tak? Jeżeli ktoś przyszedł nie w taki, jeżeli ktoś zlekceważył, przyszedł źle ubrany, wniosek zlekceważył. Jeżeli zlekceważył, to znaczy, że wiązało się to co najmniej z obrazą, a nawet rzuceniem pewnego wyzwania temu, który zapraszał. Więc widzimy w tej przypowieści, że król wyszedł, aby przyjrzeć się gościom i zobaczył ludzi, którzy nie byli gotowi, nie przyszli ubrani w odpowiedni strój, w coś, co jest oczywiste. To nie było, wiecie, tak jak ja pamiętam, kiedyś czytałem po raz pierwszy tą przypowieść takimi oczami współczesnego człowieka, to sobie myślałem, no przecież ich zaprosił. No to co się czepia później, że jacyś nie tacy, nie tak ubrani jak trzeba. I to jest spojrzenie człowieka może dzisiejszej kultury, ale tak jak mówię, w tamtej kulturze to było oczywiste, że kiedy jesteś zaproszony, to musisz przyjść. Jest pewien protokół, tak? Dzisiaj, kiedy jedzie się, dzisiaj dyplomaci mają pewien protokół. Jak jadą na wizytę pewną, to pewien protokół jest, musi być. Kto idzie pierwszy, kto idzie drugi, kto jest jak ubrany, kto się z kim wita, kto do kogo wyciąga rękę. To są wszystko szczegóły, które są absolutnie ważne, choć dla nas w większości niezrozumiałe. Jeżeli ktoś zrobi to inaczej, to później cały świat pokazuje zdjęcia. Ostatnio było takie zdjęcie, jak Trump przyjechał do Niemiec i ktoś zrobił zdjęcie, gdzie idzie Trump i Merkel biegnie za nim takim truchcikiem. Tak na zdjęciu przynajmniej to wygląda, że ona z tyłu za nim tak właśnie taka trochę zdyszana idzie. I tam właśnie było, że takie faux pas, tak? Że jak to możliwe. Więc to są rzeczy istotne i oczywiste. Każdy powinien je znać. Dlatego król, który wymaga pewnego stroju weselnego, nie robi czegoś ponad miarę, ale wymaga czegoś oczywistego i każdy zaproszony powinien o tym wiedzieć. I kochani, czytamy więc dalej, że ludzie, którzy nie mieli tego stroju, zostali usunięci z tego wesela. I ostatni werset, który czytamy, jest takie podsumowanie. Wielu jest bowiem powołanych, ale mało wybranych. Znowu werset, który myślę często jest zrozumiany, czy rozumiany na różne sposoby. Myślę, że w kontekście tej przypowieści trzeba go rozumieć tak, że Bóg, znowu, pewne tematy biblijne musimy rozumieć w kontekście Biblii. Więc kiedy tu są użyte słowa powołanie i użyte słowo wybranie, to musimy je rozumieć, czym to było w Biblii. W Biblii powołanie i wybranie w Starym Testamencie było tym, że Bóg powołał Izraela z Egiptu i wybrał ich do tego, żeby stali się Bożym narodem. My dzisiaj często, nie wiem, czy to jest, czy będziecie w ogóle wiedzieć, o czym mówię, może nie, nieważne, ale często takim wersetem posługuje się tak, potocznie się nazywa teologia Kalwina, tak, że Bóg powołuje, Bóg wybiera i w zasadzie wybiera do zbawienia, a innych przeznacza na potępienie i tak dalej. Jest tam cała teologia wokół tego zorganizowana. I tak jak mówię, czy wiecie, czy nie wiecie, o co chodzi, nieważne. Myślę, że problem takiego myślenia jest to, że to jest stawianie niewłaściwych pytań czy odpowiedzi, które dostajemy, są niewłaściwe, bo zadajemy niewłaściwe pytania. Kalwin zadawał pytanie, w średniowieczu pytaniem było, jak Bóg zbawia ludzi i zabiera ich do nieba. I Kościół katolicki doszedł do takiego miejsca, gdzie mówił, no trzeba być dobrym, trzeba spełniać uczynki, a najlepiej jeszcze kupować odpusty. Tak? I reformatorzy, jakby czytając Biblię, zadając takie pytanie, ale jak się do tego nieba dostajemy? Przecież nie kupując odpusty, bo to nie ma sensu. Doszli do zbawienia z wiary. To było słuszne. A później właśnie gdzieś tam zaczęli mówić o powołaniu i wybraniu. Ale kiedy Biblia mówi o powołaniu i wybraniu, to odnosi się do Starego Testamentu. I cała Biblia, znowu może wam się to wydać dziwne, ale Biblia nie odpowiada na pytanie, jak jesteśmy zbawieni i dostajemy się do nieba. Biblia odpowiada na pytanie i pytanie, które się jest postawione w Nowym Testamencie, jest, kto jest Bożym narodem? I przez implikację jest to, że Boży naród to są ci, których Bóg zbawia i to są ci, którzy będą żyć w Jego obecności. Abstrahując teraz od nieba, czy ziemi, czy innych tam miejsc, które chcielibyśmy rozważać. Ale to, co w pierwszym wieku, to, co było pytaniem Pawła, nauczaniem Jezusa, to było nauczanie o tym, kto jest Bożym narodem. Bo Boży naród to są ci, którzy żyją w Bożej obecności. I przez implikacje są zbawieni i dostąpią życia wiecznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w Starym Testamencie widzimy, że naród Izraela został powołany z Egiptu i w procesie został uformowany w Boży naród. Kiedy szli po pustyni, byli formowani w to, żeby stać się Bożym narodem. I apostoł Paweł, jeżeli patrzycie list do Koryntian, możecie zobaczyć, mówi też, ostrzega Koryntian, mówi przed tym, wielu wyszło z Egiptu, ale po drodze wielu padło, bo nie dało się uformować. I on tam mówi, i Chrystus był z nimi, pili z duchowej skały, którą był Chrystus, i tak dalej, i tak dalej. Ale padli po drodze, nie stali się Bożym narodem, bo nie przeszli pewnej drogi. Więc stawanie się Bożym narodem jest pewnym procesem. I ostatecznie, można powiedzieć, wybranym Bożym narodem są ci, którzy przeszli pewien proces. I nie jest to, ten proces nie ma nic wspólnego. Znowu, złym pytaniem jest zastanawianie się, czy to jest z uczynków, czy to nie jest z uczynków. To nie jest z uczynków, to jest z wiary. Ale stawanie się Bożym narodem jest czymś praktycznym. Nie stajesz się Bożym narodem, nie zmieniając siebie, nie przyoblekając się, używając słownictwa tej przypowieści w weselną szatę. To jest stawanie się Bożym narodem. Przyoblekasz się w weselną szatę. Pan Bóg wyrywa cię z Egiptu i prowadzi cię do ziemi obiecanej. I to jest proces. To jest proces, który Bóg mówi, że On go doprowadzi do końca, ale my w nim bierzemy udział. My możemy paść po drodze. Wielu jest takich, którzy padają, ale inni idą. To jest swego rodzaju inwestycja. Tak? To nie jest tak, że to zależy od nas. To przyobleczenie się w szatę nie zależy od... Znaczy, jest z naszym udziałem, ale nie zależy od nas. To jest inwestycja. To jest tak, jak Pan Jezus mówi, przyjmijcie, czy dajcie jedno ziarno, a Bóg sprawi, że z tego ziarna będzie stukrotny plon. I bez naszych decyzji, bez naszych chęci Bóg nas nie zmieni. I nie chodzi tu o jakieś uczynki, za które będziemy zbawieni czy nie. Ale jak ty nie chcesz być Bożym narodem sam, chcesz, wolisz żyć według swoich pojęć, według swoich przekonań i według tego, co uważasz za słuszne, to Bóg cię nie, no tak brzydko mówiąc, nie zmusi. Tak? Bóg nie zrobi nie, wbrew twojej woli. Będzie robił wszystko, żeby ci zachęcić, ale nie zmieni tego. Ale jeżeli włożysz jedno ziarno swojego chcenia, swojego pragnienia, żeby być Bożym narodem, to Bóg pomnoży to ziarno stokrotnie. Te siły nie są z nas, żebyśmy się zmieniali. To nie swoją siłą przeoblekamy się w tą szatę. To jest z Boga, ale początek jest w nas. Początek jest decyzją. Początek jest naszym chceniem, żeby Bóg nas zmienił. Żeby Bóg uczynił z nas Boży naród, czyli błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, którzy funkcjonują wokół nas. I znowu, być może to jest za dużo jakby takiego wkładania w tą przypowieść, ale jakby operujemy tutaj na takich szerokich pojęciach. Kochani, na ucztę weselną baranka, która odbędzie się, ona się nie odbyła, ona się odbędzie. Pan Jezus, kiedy pił z uczniami, mówił: nie będę pił wina, aż wezmę kielich ponownie w Bożym Królestwie, więc ta uczta się odbędzie. Na tą ucztę będą zaproszeni ci, którzy będą ubrani w weselne szaty. To jest oczywiste. I tak jak mówię, to od nas, w pewnym sensie zależy od nas, czy w te szaty się przeodziewamy, ale to jest sprawia to Boża moc. To Bóg to sprawia, ale jest to w pewnym sensie zależne od nas. Bez naszego chcenia to się nie dokona. Bóg nie robi z nas, nie jesteśmy automatami. Bóg nas nie bierze i nie przemienia wbrew naszej woli. I tak jak mówię, nie głoszę tu zbawienia z uczynków. Zupełnie mi nie o to chodzi. To nie o uczynki tu chodzi, ale chodzi o pewne chęci, żeby być Bożym ludem. Być Bożym ludem. Bo to jest to, co jest ważne w Biblii. Kto jest Bożym ludem? Bo Boży lud objawia Boga. Boży lud objawia Boga. I w całej Biblii, znowu, my, mówię, pewne rzeczy są dla nas dziwne, bo przywykliśmy myśleć w innych kategoriach. Przymykliśmy może myśleć w kategoriach: o, trzeba się pomodlić modlitwą grzesznika i wtedy Pan Bóg mnie zbawi i da mi życie wieczne. Kochani, Bogu nie o to chodzi, żeby wyrwać jakąś tam część ludzi i dać im życie wieczne. Bogu chodzi o to, żeby się objawić ludziom. To od pierwszych kart Biblii, kiedy czytamy, że Bóg objawił się Adamowi i Ewie, o to Bogu chodziło. I Bóg objawia się przez swój naród. Objawił się przez Jezusa Chrystusa, teraz objawia się przez nas jako Kościół. To jest to, co jest dla Boga najważniejsze. I to jest związane oczywiście z tym, z naszą przyszłością, naszym zbawieniem, Królestwem Bożym, kto wejdzie, kto nie wejdzie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, jedno wynika z drugiego. Ale nie można myśleć o końcu, nie można myśleć o efekcie, a pomijając proces. Tak? Proces jest tak równie ważny. Nie możemy myśleć, że a nie wezmę udziału w procesie, tylko gdzieś tam przeskoczę i będę ubłogosławiony przez efekt. Proces jest tak samo ważny. I to jest ten proces, kiedy my dajemy ziarno, a Bóg je stokrotnie pomnaża w swojej sile, przez swoją moc. Trudno jest o tym wszystkim opowiedzieć tak w 40 parę minut, także jeszcze może, jak Bóg da, będziemy o tym mówić przez ileś tam lat, ale sami czytajcie Biblię i sprawdzajcie, jak to wszystko do siebie pasuje. Także tyle dzisiaj chciałem się z wami podzielić.